środków, ponieważ obecnie, kiedy mamy nabór zarówno w formie papierowej, ale także i przez ePUAP, ale i w eSUDzie, problem polega na tym, że musimy także odczekać jakiś czas, aż nam wpłyną nam oferty, które są do nas przychodzą papierowo oraz przez ePUAP, więc to dodatkowo wydłuża, a później zawieranie umów także w formie papierowej to niestety zabiera bardzo dużo czasu. Dlatego tutaj jesteśmy zdeterminowani, żeby nabór był tylko elektroniczny przez platformę eSUD w żadnej innej formule oraz także umowy będą zawierane elektronicznie przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego. Jeżeli chodzi o planowany nasz regulamin, chcielibyśmy także wprowadzić pewne kwoty, segmentację, czyli z budżetu naszego dostępnego kwota planowana przez ministra właściwego na dotacje celowe, kwota planowana na dotacje podmiotowe. Również chcielibyśmy zwiększyć możliwość przesunięć kwot między pozycjami kosztorysu oraz wyklarować także koszty administracyjne, które zakładam, że na poziomie między 10 a 20% wartości dotacji mogłyby się zatrzymać, natomiast oczywiście z rozróżnieniem, że nie może być podwójnego finansowania, w sensie nie będzie można wykorzystywać środków do dotacji podmiotowej na pokrywanie administracji w dotacji celowej. Chcielibyśmy też uprościć formularz, tak by był bardziej klarowny, rozdzielić segmenty dotyczące grup beneficjentów, miejsca planowanego działania oraz chcemy wprowadzić wzorem także Ministerstwa Kultury chociażby czy Spraw Zagranicznych taką instrukcję wypełniania oferty. Tu właśnie jeszcze raz powołuję się na doświadczenia innych ministerstw, szczególnie Ministerstwa Kultury, które ma akurat kwestię dotowania działań kulturalnych naprawdę bardzo dobrze opracowane. Także chcemy wprowadzić większy udział pełnomocników wojewodów w ocenie wniosków. Będzie właśnie przez to rozbudowana karta oceny sięgająca do uproszczenia po prostu do 100 punktów, żeby można było tak jak w formie matury po prostu mieć od zera do 100 i każdy segment będzie zarówno pod kątem formalnym, kątem strategicznym również oceniany i także pod kątem innowacji. Rozdzielimy również definicję promocja, ponieważ przy tym naborze dodatkowym już zauważyliśmy, że bardzo dużo wniosków wpływa, które dotyczą kilku mniejszości. To są elementy edukacji czy działań interdyscyplinarnych, więc chcielibyśmy, żeby te działania faktycznie promocyjne, na przykład realizowane przez podmioty działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, były faktyczną promocją, a działania dotyczące kilku mniejszości zyskały na przykład status międzymniejszościowych albo po prostu interdyscyplinarnych. Odnosząc się do punktu a propos dotacji wieloletnich oraz ryczałtów na dotacje podmiotowe, tutaj faktycznie było to punktem konsultacji naszych wewnątrz ministerstwa i będziemy to zapewne dalej konsultować, więc dodatkowo chciałbym też tutaj wspomnieć właśnie o kwestii dotyczącej naszej grupy roboczej do spraw opracowania regulaminu naboru ofert. Tutaj zakładam, że też w najbliższych dniach taką grupę roboczą powołamy. Oraz to już z doświadczenia mówię, że chcielibyśmy także zapraszać czy albo do komisji, w sensie na posiedzenia komisji, albo do grupy roboczej do spraw regulaminów, również przedstawicieli innych instytucji państwowych, jak na przykład Narodowy Instytut Wolności, który dysponuje projektami na kapitały żelazne czy takie stricte dotacje podmiotowe, gdzie faktycznie organizacje mniejszości także mogą po nie sięgać. Więc zakładam optymistycznie, że uda nam się również taki zespół nie wiem, czy powołać, czy w jakiejś innej formule go powołać do życia, po to, by można było pokazać państwu także inne możliwości aplikowania o środki, bo obecnie nie tylko jest te nasze 18,5 miliona w budżecie, ale także na przykład Narodowe Centrum Kultury pod ministrem kultury działające ma taki program Etnopolska, gdzie pamiętam, że w wielu latach ubiegłych także wiele organizacji mniejszościowych otrzymywało dotacje. Są to także fundusze norweskie, między innymi także środki europejskie, z których też część państw organizacji, z tego co wiem, korzysta, więc moglibyśmy w sumie wspólnie wesprzeć się po to, by można było także takie środki spoza naszego ministerstwa aplikować, bo sobie zdajemy sprawę, że potrzeby państw, organizacji są bardzo duże, społeczności są bardzo duże, więc a nasz budżet z kolei nie jest z gumy, więc po prostu chcielibyśmy także państwu pomóc, wskazać, gdzie jeszcze są pieniądze, które faktycznie możecie państwo na swoją działalność pozyskać. I jeszcze raz powtarzam, właśnie jako doświadczony w trzecim sektorze chciałbym właśnie być rzecznikiem państwa interesu w tej kwestii, by jak najwięcej rzeczy można było uprościć, bo to wtedy pomoże nam wydawać pieniądz publiczny efektywnie, bez zbędnej biurokracji, bez wydawania właśnie pieniędzy na rzeczy, które można byłoby całkowicie swobodnie ominąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą informację. Są już zgłoszenia. Pozwolę sobie na początek stwierdzić, że no jako mniejszości z wielką niecierpliwością oczekujemy na to. Siłą rzeczy jest już bardzo późno. Zazwyczaj było tak, że jeszcze w przeszłości było tak, że powiedzmy 10 lat temu, że projekt informacji na kolejny rok był w październiku, listopadzie przygotowywany i przekazywany do konsultacji dla strony mniejszościowej. Potem w ostatnich latach działo się to na wiosnę, luty, marzec, kwiecień. Wynika to też z terminów. Oczywiście kierunki zmian, które zostały zaprezentowane, wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, ale wszystko jest zawarte w szczegółach, jak to będzie w praktyce zapisane i jak to będzie wyglądało. No, jeśli chodzi o bilans otwarcia, to bilans otwarcia zawierał bardzo ogólne stwierdzenia dotyczące tych kwestii, bo siłą rzeczy nie można było tam zawrzeć wielu kwestii szczegółowych, które my każdego roku prezentowaliśmy jako strona mniejszościowa w trakcie pracy grupy roboczej, gdy były już konkretne projekty poszczególnych informacji na kolejne lata, gdzie zgłaszaliśmy już konkretne uwagi. I tak więc, gdy będzie już ta praca nad tą informacją, a mamy bardzo późno, tym bardziej, że przecież zaczyna się już okres urlopowy i nie będę ukrywał, że też z obawami patrzę na to, w jaki sposób będziemy mogli pracować w grupie roboczej, bo po prostu część ludzi może być nieobecna. To nie jest tak, że mamy nieograniczone zasoby kadrowe jako strona mniejszościowa, więc jeżeli trafi się tak, że akurat to będzie w okresie urlopowym, to może być to poważny problem, a jest dla nas kwestia fundamentalna, bo tak jak mówiłem już wielokrotnie wcześniej, te zasady, które obowiązują w 2024 roku, z naszego punktu widzenia są dla mniejszości bardzo, bardzo trudne, bardzo komplikujące funkcjonowanie. I jeszcze raz podkreślam, żeby nie było wątpliwości, mniejszości nie oczekują tego, że wobec mniejszości będą stosowane inne przepisy prawa niż wobec wszystkich innych. Mniejszości oczekują tego, że będą stosowane te same przepisy prawa w takiej samej formie. Natomiast te zasady, które są obecnie obowiązujące w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zostały ustalone przez poprzednią ekipę, są w naszej ocenie jednymi z najbardziej restrykcyjnych zasad, jeśli chodzi o podział środków publicznych, porównując to z innymi instytucjami publicznymi, dzielącymi w podobny sposób środki publiczne. I chodzi o to, raczej o wyrównanie szans dla mniejszości, a nie o uprzywilejowanie mniejszości. Od razu mówię to na wstępie, żeby uniknąć dyskusji na ten temat i kolejne stwierdzenie, że przecież są przepisy prawa. My wiemy o tym, my od dziesięcioleci korzystamy z tych środków. Jeśli chodzi o ESUD, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest już bardzo późno, bo jeżeli będzie przygotowana nowa informacja na temat zasad, no to trzeba do tej informacji będzie dostosować ESUD. To też będzie wymagało czasu. Tak samo jeśli chodzi o podpisywanie. Ja osobiście uważam, że przyszedł ten czas, że należy wszystko robić już w formie elektronicznej. tylko musi być to dobrze przygotowane, żeby nie było różnych pułapek, bo we studzie napotykaliśmy bardzo różne pułapki na różnych etapach. Także jest kwestia podpisywania umów. Oczywiście to byłoby idealne, gdyby wszystko, cały proces odbywał się przez ESUD, żeby wszystko było elektronicznie, łącznie z podpisem kwalifikowanym, ale problem polega na tym, że organizacje mniejszości nie mają podpisu kwalifikowanego, a gdy próbowały go wpisywać do dotacji podmiotowej, było to wykreślane. Informowano nas, że nie może być wpisany, nie może być finansowany podpis kwalifikowany. Część organizacji ma, część nie ma. Więc to też jest realny problem i na przykład, gdy mówimy o środkach na 2024 rok, no to organizacje mogłyby po prostu też w ramach tego aplikować o podpis kwalifikowany na przykład. Wtedy ten problem już został, przygotowując już do kwestii przyszłego roku. Tak samo jeśli chodzi o kwestię udziału wojewodów czy pełnomocników wojewodów w ocenianiu wniosków, no należy też zdać sobie sprawę, że do tej pory no nie chciałbym nikogo urazić, ale zdarzało się, że pełnomocnikami były osoby, które miały tak dużo innych obowiązków, że po prostu nie miały fizycznie czasu na zajmowanie się problematyką mniejszości, czy wejście w problematykę mniejszości. Więc w takiej sytuacji wymaganie od tych osób, żeby one oceniały wnioski, gdy jeszcze nie weszły w tą problematykę, może być skomplikowane. Także z naszego punktu widzenia bardzo istotne jest informacja, kiedy ta informacja, projekt informacji będzie przygotowany, kiedy będziemy mogli pracować, nad nią pracować, wyrazić swoją opinię, no jest też kwestia czysto formalna. Te zasady powinny być formalnie zaopiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przyznam, że bardzo liczyłem, że będziemy to mogli zrobić na dzisiejszym posiedzeniu. No, oczywiście jest to niemożliwe, więc trzeba też tą kwestię wziąć pod uwagę. No i kwestia bardzo istotna dla nas, jakie będą terminy składania wniosków, bo to z punktu widzenia organizacji mniejszości też jest bardzo istotne. Dotychczas był to 31 sierpnia w przypadku dotacji podmiotowych, 15 września w przypadku dotacji celowych. Jakie od tego też zależy rytm naszej pracy. Dziękuję bardzo.
To ja tak, to już jakby ja się tak na gorąco odniosę. Rzeczywiście również bardzo byśmy chcieli, żeby ta informacja, która będzie od tej pory nazywana regulaminem, żeby była wcześniej. Natomiast też miejmy świadomość, że pan minister objął stanowisko dopiero w połowie grudnia, natomiast jakby realne zmiany dopiero następowały na początku tego roku. Więc mieliśmy do wyboru albo zostawić państwa z tamtą informacją, albo iść w państwa stronę razem z państwem i stworzyć coś, co będzie choć trochę lepiej na razie na przyszły rok funkcjonowało. Dlatego podjęliśmy się właśnie tego trudu budowy nowego regulaminu, opracowania nowego regulaminu. Jeżeli chodzi o kwestie elektroniczne. Już testowaliśmy oczywiście ESUD w naszym departamencie. To, co jest akurat moim postulatem i zakładam, że chyba zyskał zrozumienie wśród kolegów i koleżanek w departamencie, że umowa zawierana elektronicznie nie będzie musiała być zawierana w ESUD-zie. Czyli to będzie na takiej zasadzie, że zostanie państwu przesłany po prostu plik PDF umowy, który po prostu państwo podpisujecie wtedy podpisem kwalifikowanym elektronicznym i odsyłacie czy nam nawet mailem. Tak funkcjonuje to na przykład w Ministerstwie Kultury albo w Ministerstwie, albo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więc chodzi też o to, że to znacząco przyspieszy. Jeżeli chodzi o podpis kwalifikowany, koszt takiego podpisu na rok na 100 podpisów na rok to jest 219 zł brutto, więc jakby to nie jest chyba jakiś koszt, który jest straszny. Zwłaszcza, że to też dla organizacji, które i tak wiem, że wiele organizacji również podpisuje się tym podpisem, także zawierając z nami umowy, więc nie jest to, zakładam, jakaś rzecz całkowicie nieosiągalna. Jeżeli chodzi o terminy, one zostaną wydłużone, ponieważ zyskujemy czas, przyjmując, że umowy będą zawierane elektronicznie oraz nabór będzie tylko przez ESUD, zyskujemy czas, przez to zakładam, że realny jest nabór wniosków do końca października albo do połowy października, więc nie do końca sierpnia, jak było wcześniej, tylko ten miesiąc wydłużymy.
Dziękuję bardzo.
Wsłuchując się w te głosy i zapowiedzi, ja aż mi się ciśnie na usta, prosimy o ewolucję, a nie rewolucję. Dlatego, że przy wszystkich mankamentach obecnego trybu, jego największą jednak zaletą pozostawała jego regularność. I my w momencie, kiedy jest dzisiaj 1 lipca i tej informacji nie ma, tego regulaminu nie ma, tymczasem ona musi dotrzeć nie tylko do tego grona tych tutaj siedzących, ale ona musi dotrzeć do setek organizacji pozarządowych związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Ja bym więc apelował, aby nie wprowadzać na rok 25 daleko idących zmian, a jedynie korekty tych najbardziej, powiedział, problematycznych obszarów i w miarę możliwości uruchomić ten tryb. Dlatego, że przy wszystkich, jak Państwa rozumiem, dobrych intencjach, obawiam się, że może to być problematyczne od strony technicznej, że jeżeli wprowadzicie tak dużą ilość zmian, łącznie z oceną przez pełnomocników, co w ogóle jest dla mnie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to po pierwsze to będzie wymagało konsultacji i pewnie wywoła jeszcze dużo dyskusji w naszym środowisku. Po drugie, naprawdę wprowadzi duże zachwianie po stronie tych, którzy mają wnioskować. No, nawet sam fakt podpisu kwalifikowanego, jeżeli on do tej pory nie był obowiązkowy, to musicie Państwo sobie wyobrazić, że ci społecznicy, którzy tam gdzieś na końcu tej całej ścieżki stoją, no muszą się z tym zmierzyć, muszą się z tym zapoznać, muszą się zorientować. I zrobienie tego wszystkiego w tak krótkim czasie, obawiam się, że Państwo będziecie mieć bardzo dobre intencje, czyli będziecie wykazywać, że ułatwiacie, usprawniacie. Tymczasem zderzycie się z ogromną falą niezadowolenia dotyczącą tak krótkiego terminu i oczekiwań w tak krótkim terminie spełnienia wielu nowych obowiązków technicznych po stronie mniejszościowej. Ja bym więc przed tym mocno przestrzegał i tak jak wcześniej pani minister Lubnauer mówiła o tym, że w oświacie nie da się pewnych rzeczy zrobić z dnia na dzień, bo choćby to, że pewne rzeczy już zapadły, zostały gdzieś tam wdrożone, tak tutaj bym również uważał, że daleko idące zmiany można uruchomić ze skutkiem na rok 2026, a jeżeli chodzi o 2025, powinna być to ewidentnie ewolucja, a nie rewolucja ze względu na czas, w którym się znajdujemy, bo po prostu na końcu może się okazać, że jeszcze raz to podkreślę, że Państwo macie świetne intencje i bardzo dobrze myślicie, ale zderzycie się z niezadowoleniem i z ogromnymi problemami od strony techniczno-organizacyjnej, a one wpłyną na atmosferę wokół podziału dotacji na 25 rok i to będzie bardzo negatywne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Maria Lapkowicz.
Dziękuję bardzo. Wygląda z dwóch stron. Więc ja widzę kilka bardzo podstawowych zagrożeń. To, o czym my zawsze powtarzamy, że budżet organizacji mniejszościowych budżetem podstawowym. Na tym budżecie, na tych projektach, czasami małych, my budujemy tak naprawdę montaż finansowy wszystkich naszych działań, które budynku, znaczy najmu, wynagrodzeń, czynsz, nie wiem, prądu, gazu. Płatności mamy w styczniu. 1 stycznia zaczynają się nowe płatności z nowych projektów, w związku z czym zawsze dobry i w styczniu pierwsze umowy były podpisywane. Ja rozumiem, że Państwo się zapoznaje się z systemem. Ja na systemie pracuję. Ja składam wszystkie wnioski od kilku lat w SUD-zie, w poprzedniej wariancie i w tym wariancie. Ja mam podpis kwalifikowany z dotacji, bo moja referentka nie kazała mi go usunąć z kosztorysu. Ja podpisuję umowy podpisem kwalifikowanym. Co więcej, tu pan dyrektor Rudlicki przyzna, że bardzo by nas cieszyło, bo to ułatwia zarządzanie.
To przepraszam, muszę przerwać, bo sprawa jednego wniosku do organizacji niestety po konsultacji z budżetem upadła.
Oczywiście, to byłam tego pewna, zanim pan mi to powiedział, że budżet tego nie zaakceptuje. Ale to by wymagało tak naprawdę, i wszelkie zmiany będą wymagały zmiany wniosku w SUD-zie. Wszystkie generalne zmiany, ponieważ to jest przeprogramowanie całego projektu. W związku z czym na to pan również czas i potrzebujecie czas na testy. Żeby nie było tak, że organizacje są beta testerami programu, który w momencie składania wniosków. To wszystko wymaga czasu. Tego czasu nie mamy. Nie pamiętam ile, 5-6 lat. Proszę nam zaufać, my naprawdę wiemy, jak realizować wnioski i my walczymy bardzo często nie tylko o interes organizacji. My również czasem walczymy o interes departamentu. My, przedstawiciele organizacji pracujących w grupie roboczej. Mamy lipiec. Mamy prawo do urlopu. Państwo też do czasu bierzecie urlopy. Kiedy mamy pracować nad zasadami, których nie znamy? Które Państwo zapowiadacie co jakiś czas, że one się zmienią, ale nie wiemy w jakim kierunku pójdą. Korzystamy, większość organizacji korzysta z różnych źródeł. Korzysta ze środków z Ministerstwa Kultury, korzysta. Co więcej, myślę, że część organizacji, dzisiaj rozesłałam link, skorzysta z KPO, które zostało uruchomione między innymi na granty mniejszościowe w piątek z terminem dwutygodniowym. Wnioski składa się w Witkacu. To jest bardzo proste narzędzie. Szkoda, że nie dostaliśmy tej informacji od państwa, bo że takie środki można pozyskać. Dostaliśmy go z innego ministerialnego źródła. Informacje organizacje dostały, gdzie jest konkurs. Więc jeżeli państwo chcecie nam pomóc, my się bardzo będziemy cieszyć, żebyście nam pomogli znajdować programy, do których możemy aplikować, ale my też to potrafimy robić. Traktować jako partnerów, a nie jako wrogów albo o kogoś, kogo należy uczyć. Ja się bardzo cieszę, że pełnomocnicy będą włączeni w proces związany z grantobraniem czy grantodawaniem. W ubiegłym roku w ocenie wniosku musiałam pełnomocniczce mówić, co ja robię, bo ona nie miała bladego pojęcia. Bo moje projekty Związku Karaimów Polskich są ogólnopolskie, nie są regionalne. Zobaczcie, co jest mniej cenne. I jeszcze do tego obsługiwać ESUT, którego nigdy w życiu na oczy nie widział. Ja go mogę nauczyć, nie ma problemu. Bo z tego, co nie wiem, kto w tej chwili u państwa jest w departamencie, kto zna pracę systemu, no z tego, co wiem, że osoba, która zajmowała się ESUT-em w ubiegłym roku, już nie pracuje, ponieważ... Więc proszę nas traktować jako partnerów i prosimy na ten organizacji mniejszościowych jest instytucją kultury danej mniejszości. I my będziemy albo społecznie, albo zatrudniamy ludzi, którzy oczekują od nas, że w styczniu dostaną wynagrodzenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Skórka. Prezes Związku Ukraińców w Polsce.
Dzień dobry Państwu. Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Ja mam dwie kwestie. Po pierwsze, my jako obywatele bardzo często wykorzystujemy też profil zaufany do podpisywania różnych dokumentów urzędowych. My jako organizacja, a pracujemy w różnych organizacjach, podpisujemy duże umowy przez profil zaufany. Jest pytanie, czy nie można rozszerzyć modelu podpisywania umów przez profil zaufany. Będzie to znacznie prostsze. Druga kwestia, to co powiedziała pani Mariola dotycząca oceny czy włączania przedstawicieli wojewodów czy urzędów wojewódzkich w ocenę wniosków. Jeżeli my mamy wnioski na całą Polskę, realizujemy projekty na całą Polskę, to ja sobie nie wyobrażam modelu oceniania przez 17 urzędów wojewódzkich naszych wniosków. Wyobrażacie sobie Państwo taki mechanizm, że jeżeli projekt jest realizowany w 7 czy 8 województwach, bo mamy tam różne ośrodki i 7 czy 8 pełnomocników wojewodów czy urzędów wojewódzkich będzie chciało to oceniać, wydaje mi się, że utkniemy na mieliźnie od razu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ktoś jeszcze zgłasza? Ze strony mniejszościowej?
Chyba już wszystkie.
Okay, no to jeszcze...
Pani Mariola jeszcze chciała.
Przepraszam, tutaj.
Pan Bogdan Kasprowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tą informację, to co padło w głosach moich poprzedników, żeby zwracać uwagę, żeby to z kolei nie wydłużyło.
Panie Bogdanie, przepraszam bardzo, jest pogłos. My pana nie słyszymy. Uprzejma prośba o wyłączenie mikrofonów przez wszystkich uczestników, którzy są online. Dobrze, że tylko pan Bogdan miał włączony. Przepraszam bardzo.
Przygotowania i oceny opinii strony mniejszościowej do instrukcji na rok 2024. Tutaj wspólnie między innymi pani Mariola pracowaliśmy. To nie jest na tym i tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, dlatego między innymi ta instrukcja jest potrzebna.
Dziękujemy serdecznie. Proszę.
Chciałam tylko jeszcze jedną rzecz dodać, którą zapomniałam powiedzieć, że państwo mówicie o funduszach norweskich. Ministerstwa Kultury, sprawdziłam jakie są zasady w ogóle aplikowania do funduszy norweskich. Tam są dwie rzeczy. Zmniejszyć mniejszości, tam jest tylko kultura żydowska, więc Artur Hoffman ma szansę. Druga rzecz, która w funduszach norweskich jest podstawą, to jest partner w Norwegii. Proszę mi powiedzieć, które organizacje mniejszościowe w Polsce mają partnerów w Norwegii na realizowanie grantów? No jakby ja nie mam, nawet jeżeli mam Karaimów, których znam którzy mieszkają w Norwegii, to nie mam partnera w Norwegii do realizowania jakiegokolwiek wniosku. Tak samo jak jako Związek Karaimów, ponieważ moja organizacja jest za mała. Ja przypisałam i realizowałam wnioski europejskie jako pracownik uniwersytetu na różnych poziomach. Natomiast nie jako organizacja pozarządowa, bo wiem, z czym to się wiąże. My nie mamy takich budżetów, żeby... Dziękuję bardzo.
Znaczy, ja z doświadczenia wiem, że są organizacje mniejszościowe z Polski, tutaj celowo nie będę przecież mówił jakie, natomiast które realizowały projekty z funduszy norweskich edukacji dorosłych. To ani romska, ani żydowska. Znaczy tutaj tak, fundusze norweskie nie są naszym priorytetem w MSWiA. Natomiast, zaraz panie Arturze, natomiast tutaj kwestia jest jeszcze tego typu, że jest baza partnerów, tak samo jeśli chodzi o fundusze norweskie, jak i o Erasmusa, jest baza partnerów, gdzie można po prostu się z partnerem zapoznać. Znam organizacje, pracowałem wiele lat w trzecim sektorze, które w ten sposób sobie partnerów znajdowały i to funkcjonowało. Między innymi na moim rodzinnym Podlasiu jest wiele takich inicjatyw, które także grupy mniejszościowe i organizacje mniejszościowe podejmowały i faktycznie takie projekty do dzisiaj funkcjonują.
Przepraszam bardzo, czy można włączyć mikrofon na sali plenarnej, bo państwa nie słychać?
Bo właśnie wyłączyłem. A teraz mnie słychać? Chyba nie słychać.
Czy pan Kasprowicz nas słyszy, żebyśmy...
My państwa nie słyszymy tutaj online. Tylko siebie chyba słyszymy online tutaj, prawda?
Sami
panie Bogdanie słyszymy, tak.
Tak, też potwierdzam.
Please enter the conference ID, followed by the pound or hash key. Please hold while I try to connect you.
Mam takie pytanie, czy państwo nas słyszą i widzą?
Ja tak, państwo słyszę i widzę.
I ja również.
Tak,
teraz słychać.
Jeżeli jesteśmy, szanowni państwo, w połączeniu, no to oddaję głos tak panu Patrykowi celem kontynuowania swojej wypowiedzi.
Więc tutaj się odnosząc także do kwestii terminów naboru, tak jak wcześniej powiedział pan minister Kuprianowicz, wszystkie organizacje są równe tak naprawdę, więc ustawa... Może to jest dobre życzenie. 20 od momentu ogłoszenia według ustawy o pożytku, od momentu ogłoszenia do zamknięcia naboru musi minąć czas nie krótszy niż dni 21, więc na przykład jak kojarzę, przynajmniej kiedyś bardzo lubiłem nabory na programie ministra kultury, one wisiały dni 30 od końca października do końca listopada, a jak Bóg dał, to może i w maju te wyniki były, szczególnie COVID popsuł. Znaczy nie, państwo musi interesować, tak jak też i nas, ustawa. 21 dni, w tym momencie damy tych dni 60 praktycznie. Jeżeli mówimy o końcu października jako moment graniczny, po tym 20 października, tak, ostatni dzień naboru, to tych dni będzie dwukrotnie więcej niż przewiduje ustawa. Zakładam, że nikt na urlopie dwa miesiące nie będzie. Chociaż tego też życzę niektórym. Jeżeli chodzi o opinie pełnomocników, faktycznie to jest bardzo celna uwaga, za którą dziękuję, za projekty ogólnopolskie. Faktycznie tutaj warto byłoby znaleźć jakąś inną formułę. istotne, to jest opinia, tak, oni nie będą przewalali wniosków, karty oceny, po to jest też jakby ta pierwsza rubryka, gdzie się opisuje swój projekt w arkuszu zwięźle. Tak, to jest krótki opis projektu, żeby ktoś po prostu czytający, albo ktoś chcący to udostępnić w celach promocyjnych czy informacyjnych, taki krótki opis projektu mógł się z nim zapoznać. Zakładam, że skoro są pełnomocnicy akurat wojewodów powołani do spraw mniejszości, to się tymi sprawami mniejszości będą zajmowali. No zakładam, że pełnomocnik, ma pan po swojej lewej pełnomocnika z Podlasia, chciałbym zauważyć, który sobie świetnie radzi. Więc jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to także wierzę, że on się, taki pełnomocnik się dobrze z tym zapozna. Ewolucja, nie rewolucja, tutaj w kierunku akurat pana Rafała Bartka chciałbym powiedzieć, że faktycznie już od wielu lat departament sygnalizuje, że będzie preferował przejście na nabór tylko elektroniczny, co się właśnie dzieje w formie jednak ewolucyjnej tutaj. Więc tu żadnej rewolucji nie mamy, ani zapędów także rewolucyjnych, przy czym właśnie podkreślam, to ma tylko usprawnić naszą pracę po to, żebyście państwo szybciej mogli zobaczyć jej efekty oraz szybciej mogli zawrzeć również umowy. Jeżeli chodzi też właśnie do tych pełnomocników wracając, również w bilansie otwarcia jest także sygnalizowane, by te pozycje pełnomocników wzmocnić. Więc chcemy faktycznie, być może poprzez to, że przekażemy im informacje o projektach regionalnych, chce się skierowanych do regionów, nie interregionalne, żeby mogli się faktycznie z państwa organizacjami, a także innymi po prostu zapoznać. Kwestie profil zaufany i profil i podpis kwalifikowany elektroniczny, zakładam, że dyrektor Rudlicki będzie jako prawnik też mógł w tej kwestii więcej powiedzieć.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w naszym kraju wiele instytucji dopuszcza możliwość podpisywania dokumentów nazywanych umowami w tej formie. Niemniej artykuł 78 prym kodeksu cywilnego brzmi tak. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I paragraf drugi tego samego przepisu. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. I ani ten, ani inny przepis tegoż kodeksu nie równają na potrzeby relacji cywilnoprawnych innych form uwierzytelniania elektronicznego. Także przykro, ale chcemy mieć skutecznie złożone oświadczenia woli. Dziękuję.
Pan Andrzej Marciniak również, tak? Chciał zabrać głos.
Jeśli można, panie ministrze, to ja chciałem się odnieść tylko i wyłącznie do kwestii tego, że od kilku lat już ministerstwo uprzedzało państwa również na forum komisji o tym, że finalnie dążymy do przejścia wyłącznie przedmówcy, że naprawdę dochowaliśmy należytej staranności, żeby to przejście odbyło się w formule ewolucji stopniowo, a nie nagle. Dziękuję bardzo.
Pozwólcie państwo, że jeszcze ja odniosę się do tutaj tej dyskusji, która miała miejsce, bo będę stał jasno i stanowczo na stanowisku, żebyście państwo, mając swoje dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowaniem, współpracą i kontaktami z pełnomocnikami, wsadzili te doświadczenia na półkę głęboko, ponieważ moja wizja, którą jasno przedstawiam podczas spotkań z wojewodą i pełnomocnikiem, jest zgoła zupełnie inna. Nie wyobrażam sobie, żeby pełnomocnik do spraw mniejszości w województwie nie wiedział, nie znał organizacji, które działają na ich terenie i z nimi nie współpracował. Być może tak było kiedyś. Będę rozliczał z tego, będę w stałym kontakcie z pełnomocnikami i wojewodą w tym obszarze, bo jeżeli ktoś ma się zająć taką materią, szczególnie wrażliwą, tak, to musi ją mieć absolutnie rozpoznaną w zakresie funkcjonowania poszczególnych organizacji, poszczególnych stowarzyszeń, fundacji i podmiotów, które działają na swoim obszarze i ma być ich przedłużeniem, nawet do kontaktu między nami, ponieważ to pełnomocnik wojewody w różnych obszarach stanowi ten kanał komunikacji pomiędzy departamentem, ministerstwem, a organizacjami mniejszościowymi i tak jasno artykułujemy podczas każdego ze spotkań, które prowadzi dyrekcja departamentu i też ja i tego oczekuję. I mówię to również podczas spotkań z wojewodami. Do tej pory mieliśmy 3 takie spotkania i tak o tym mówiłem. Ostatnio na Podlasiu, jeżeli pan pełnomocnik również może moje słowa potwierdzić bądź zaprzeczyć tym słowom, które teraz padają z moich ust. Co do ewolucji, tak samo mam wrażenie, że tutaj nikt nie mówi o rewolucji, bo nikt nie jest nią zainteresowany, szanowni państwo. Wydział, departament jest w sytuacji kadrowej, której nie stać na rewolucję, ponieważ zasoby są niewspółmierne do zadań i realizacji jakby i obciążenia, także nikogo nie stać na rewolucję. Natomiast właśnie działania ewolucyjne mają wspomóc wzajemne zrozumienie, jakby przepływ i obieg dokumentów w ujednoliconej formie. Hybryda w tym momencie, do której... która miała miejsce, czyli część wniosków w formie tradycyjnej, część elektronicznej, musi się w końcu skończyć, ale to dla państwa dobra, ze względu na to, że mamy w tym systemie elektronicznym pełną wiedzę i też zyskujemy na terminach. I to naprawdę działa w sposób obopólny. Ja też próbowałem zasięgnąć opinii i faktycznie od wielu lat o tym się już mówiło, także przejdźmy w końcu od słów do czynów. Ryszard Gala się zgłasza, proszę bardzo.
Bardzo krótko, panie ministrze. Pomysł jest dobry z pełnomocnikami, bo przecież strona mniejszościowa od wielu lat zabiegała o to, żeby w każdym województwie był pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz że byłby to jednak pełnomocnik, powiedziałbym, aktywny. Jeśli chcielibyśmy osiągnąć ten efekt, o którym pan powiedział, to proszę zwrócić uwagę na to, że należy ujednolicić zasady funkcjonowania rzeczników, bo o ile się dobrze orientuję, to mamy takich, którzy oczywiście są na pełnym etacie, są tacy, którzy są społecznie, ale są tacy, którzy mają jako zadania dodatkowe i nie da się w takiej formule zatrudnienia z takim zaangażowaniem do tych spraw mniejszościowych realizować tych zadań. To może być bardzo niebezpieczne, a to tam musi być zrobiony też pewien taki porządek, który pozwoli na to, żeby rzeczywiście rzetelnie ten pełnomocnik wykonywał te czynności, bo nam na tym zależy. To jest bardzo ważne.
I za chwilkę panu Hoffmanowi oddam głos, bo się zgłaszał już pierwszy. To wojewoda organizuje pracę i funkcjonowanie pełnomocników. Ja od wojewody oczekuję tego, że poukłada tak współpracę i jakby formułę funkcjonowania pełnomocników, żeby była skuteczna zarówno w kontakcie pomiędzy wojewodą, pomiędzy pełnomocnikiem a organizacjami, pomiędzy pełnomocnikiem a departamentem i ministerstwem. Pan Hoffman.
Dziękuję. Proszę państwa, bo tam wywołany zostałem do tablicy poniekąd przez panią Łapkowicz, to tylko powiem o tych funduszach norweskich, że nie tyle organizacje żydowskie, co takie duże transatlantyki jak Muzeum Polin korzysta ze źródeł norweskich. I w swoim czasie, z tego co pamiętam, pani Bente Kahan we Wrocławiu korzystała, ale ona właśnie pochodziła z Norwegii. Natomiast na co dzień oczywiście nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o to, co pan przedstawił, mówiąc, że w innych miejscach są pieniądze, to zaczyna to przypominać historię, słuchaj, nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, ale Stefan wygrał Totka, to idź do niego. I to jest taka psychologia. Otóż oprócz tego jest dość poważny problem z tym, że właściwie należałoby zatrudniać, to proszę dać pieniądze na to, na tak zwanych cwaniaków i specjalistów od wyszukiwania grantów. Dlatego, że normalny człowiek nie chodzi z radarem i nie wyłapuje tych meteorytów, które fruwają z pieniędzmi, tylko od tego są właśnie tak zwani spece od łapania grantów. I dotyczy to różnych rzeczy w Polsce, ale również mniejszości. To znaczy nagle pojawiają się jakieś fundacyjki czy stowarzyszenia, które są tylko po to tworzone, że to jest sposób na życie. I mogę tutaj palcem wskazać takie instytucyjki, które specjalizują się w łapaniu grantów i sposobem na życie małżeństw czasami, które funkcjonują tylko w ten sposób. Potem robią jakieś specjalne eventy, nie wiadomo po co, na co i dlaczego. Tylko po to, żeby się rozliczyć z tych pieniędzy. Więc oczywiście na papierze to może wszystko pięknie funkcjonować, ale przystawmy rzeczywistość do teorii i okaże się, że rzeczywistość jest bardziej skrzecząca. Tyle.
Ja tylko też krótko, To nie to, żeby ktoś łaził i szukał, bo mówię, ja się co czas też odnoszę do swojego doświadczenia, bo mi też zdarzało się robić niejednokrotnie, jak prowadziłem fundację, także fundusze norweskie czy Erasmusa, ale także mi się zdarzyło nieraz pieniądze w jakichś kwotach po prostu oddawać, bo też noga się często, zanim się człowiek nauczył, to też były różne błędy. Natomiast polecam stronę www.ngo.pl i tam jest całe kalendarium wszystkich dostępnych programów dotacyjnych, aktualizowana na bieżąco. Także nawet jak raz w tygodniu ktoś na nią rzuci okiem, to polecam.
Ja na przykład należę do ludzi, którzy nie rozumieją języka urzędników i przypominam, że w zeszłym roku sięgnęliśmy po pieniądze tutaj dodatkowe, takie ekstra, na wydanie książki. Ale kiedy przeczytałem punkty, które tam były, to dobrze, że młodsi ludzie ze mną siedzieli, już się nauczyli tej debilnej nowomowy urzędniczej i w związku z tym tłumaczyli mi z polskiego na nasz, o co tam chodzi. Ponieważ ja czułem się jak kurczak, który ma 20 IQ w tym momencie, dlatego że to jest takim językiem pisane. Czyli jeszcze raz powtarzam, dajcie pieniądze na specjalistów, którzy będą odczytywali wasze bohomazy.
Też nie rozumiem tej nowomowy urzędniczej, dlatego staram się, by nowy regulamin był napisany językiem przystępnym.
Tak, szanowni państwo, skończyliśmy już ten punkt, jesteśmy... Panie współprzewodniczący, już poza czasem.
Znaczy może tylko terminy ustalić.
Przepraszam. Przepraszam, słucham. Dobrze, oddaję głos panu Bartkowi i na tym etapie
chciałbym... Naprawdę, panie ministrze, bardzo krótko. Ja tylko chciałem podkreślić, żebyśmy teraz nie sprowadzali mojego wystąpienia do kwestii technicznych, bo one są może rzeczywiście najmniej laminu. Dzisiaj nie ma. To jest dla nas największy problem. Czyli my dyskutujemy o czymś, czego do końca nie znamy i stąd nasze obawy. I to jest największy problem, bo takiej rewolucji przez ostatnie 10-15 lat nie mieliśmy, żebyśmy w lipcu nie mieli regulaminu przyznawania dotacji na kolejny rok. To jest największy problem.
Dlatego mówię o tym terminie, bo jeżeli... Znaczy... To jest w ogóle niebywały komfort. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ten komfort już będzie. Także ta już informacja, w sensie nowy regulamin już będzie jakby od początku roku, możliwie bliżej początku roku funkcjonował. No teraz mówię, jesteśmy nieco kopnięci z racji terminów powołania nowego rządu. Natomiast jeżeli ogłosimy nabór na samym początku sierpnia, to macie państwo cały sierpień, wrzesień i większą część października, żeby się zapoznać. To jest wystarczająco czasu. Zwłaszcza, że mówię, w innych prawo nas obowiązuje, że informacja wisi nie krócej niż 21, będzie wisiała dni 60, jak nie więcej. Więc no to nie wiem, ile tego czasu jest potrzebne, żeby się aż tak zapoznawać, bo to jakby tu rewolucji nie ma. Bo on zostaje tylko inaczej, regulamin będzie uproszczony, jeśli chodzi o kwestie językowe, tak jak właśnie też pan Hoffman postulował, że ten język urzędniczy jest paskudny, więc to zostanie odurzędniczone. I ta kwestia właśnie naboru elektronicznego, tam się niewiele więcej zmienia.
Nam zależałoby na informacji, kiedy otrzymamy